Ucho na świat bardzo lubi podróże, które pobudzają wyobraźnię. Ewidentnie to będzie wielkie pobudzenie wyobraźni. Mateusz Wrazidło wędruje po takich zakątkach świata, o których mówi się, że to są zaginione światy. Gdzie to jest? Co to jest? I dlaczego zaginione?
Zaginione światy, te, o których mówimy, chodzi tutaj o masywy stołowe, zwane tepui w języku lokalnych plemion. Znajdują się one na pograniczu Gujany, Wenezueli i Brazylii, te najbardziej znane. Sama zaś tarcza gujańska, czyli ta formacja geologiczna, w której one się znajdują, ciągnie się aż od wschodniej Kolumbii, no i kończy się na Surinamie i Gujanie Francuskiej. No ale właśnie te najbardziej znane masywy to właśnie pogranicze Gujana, Wenezuela, Brazylia.
Dlaczego pan obrał taki kierunek podróżowania?
Od zawsze ciekawiły mnie dziwne miejsca, które się łączyły z bardzo nietypowymi własnościami przyrodniczymi. Nie wiem, czy mogę to tak nazwać, ale rozpoczęło się to od mojej fascynacji roślinami mięsożernymi. Później usłyszałem o tych zaginionych światach, o Mount Roraima, tej najbardziej legendarnej, najbardziej sławnej górze Tepui, na trójstyku granic Gujany, Wenezueli i Brazylii. No i od tego czasu gdzieś tam te dwa zainteresowania się połączyły, no i tak zacząłem te masywy, te historie ich zgłębiać, no i później sam zacząłem też je eksplorować.
Jak wygląda wyprawa na tamte tereny? Czy to jest z punktu widzenia turysty, który ma ogromną ciekawość, no ale nie jest fachowcem w dziedzinie podróżowania? Czy to jest łatwe?
Na pewno nie jest łatwe, jest możliwe, no bo sam siebie nie nazwałbym profesjonalistą w organizowaniu czegoś takiego. Te moje najbardziej ciekawe, te ekspedycje, z których jestem najbardziej dumny teraz, zostały zaplanowane i przeprowadzone w sposób w dużej mierze amatorski. Nie wiem, co właściwie zadziałało. Z jednej strony łatwość nawiązywania kontaktów, może duża doza szczęścia, no i przede wszystkim szczęście do ludzi, na których natrafiałem po drodze, z którymi później przychodziło mi te projekty robić. Tak jak na przykład ekspedycja na Mount Roraima od strony gujańskiej w 2019 roku, no, z Maciejem Moskwą, znanym fotografem, udało nam się taką współpracę nawiązać, że udało nam się taką ekspedycję zrobić w takie miejsce, które wcześniej było odwiedzane głównie przez wyprawy rzeczywiście poważne, bardzo profesjonalne. Tutaj przy odrobinie szczęścia, przy zapale pasji i jakiejś tam wierze w siebie udało nam się też taki projekt zrobić. No więc nie jest to powiedziane, że trzeba mieć afiliację z nie wiadomo jakimi mediami czy instytucjami, żeby takie rzeczy robić, aczkolwiek no pomagają one, ale nie są koniecznie wymagane.
A przygotowanie fizyczne, kondycyjne i takie, które nam no gdzieś tam na końcu świata pomóc może. Czy są potrzebne takie specjalne przygotowania?
Specjalnych przygotowań nigdy kondycyjnych nie robiłem. Od zawsze lubiłem trekkingi, długodystansowe marsze. Więc jeżeli ktoś po prostu potrafi znieść pewne niewygody i jego kondycja jest na poziomie przyzwoitym, że tak to nazwę, to myślę, że to jest w większości przypadków wystarczające. Jeżeli oczywiście nie mówimy o ekspedycjach, które łączą się, no nie wiem, z jakimiś bardzo wymagającymi wspinaczkami ściankowymi, czy w takich bardziej ekspedycjach wyczynowych, w których absolutnie się nie specjalizuję i takich nie przeprowadzam, no ale do eksploracji takiej szeroko rozumianej myślę, że przyzwoity poziom kondycji to zdecydowanie wystarcza.
Czy trzeba było pamiętać o jakichś zaleceniach zdrowotnych?
Tutaj w grę wchodzi podstawowe przygotowanie, między innymi szczepienia na choroby tropikalne. O higienie tutaj ciężko mówić, jeżeli jesteśmy przez wiele dni w lesie tropikalnym, śpimy w namiocie, myjemy się w rzece, no to higiena jest tylko taka, na ile nam pozwala to miejsce. Z drugiej strony, no te miejsca, które miałem okazję i przywilej odwiedzać, też są takimi miejscami bardzo pierwotnymi i bardzo czystymi, więc no nawet tutaj pijąc wodę z rzeki w tych jednych miejscach, no nigdy nie miałem problemów z jakimiś zatruciami czy przykrymi wpadkami, więc no ostrożność trzeba zachować, ale te miejsca nie są aż tak piekielne, jak niektórzy podróżnicy wydają się je przedstawiać, żeby, nie wiem, dla sensacji albo nakręcania jakiejś tutaj narracji na swoją korzyść.
Bohaterskiej.
Tak.
Mateusz Wrazidło jest podróżnikiem, eksplorerem takich światów, o których się mówi zaginione światy. Jeżeli byśmy chcieli dotrzeć do Gujany, być może też wyruszyć w góry, jak poruszać się po tym terenie? Czy to jest taki kraj, po którym poruszanie się dla Europejczyka jest jakoś trudne i trzeba sobie zorganizować ludzi, którzy nam w tym pomogą?
W społeczności podróżniczej zauważam teraz, że jest bardzo duża liczba ludzi, którzy właśnie mówią o tej takiej bardzo wielkiej otwartości, wręcz naiwności czasami w podejściu do różnych miejsc na świecie, także tych, które są uważane za niebezpieczne. No dla mnie takim wymogiem absolutnym jest posiadanie jakiejś znajomości w danym miejscu, do którego jadę. Dzięki temu, mimo tego, że poruszam się tam jako przyjezdny, no to zawsze jednak mogę liczyć na to, że po pierwsze pozyskuję wiedzę od kogoś, do kogo mam zaufanie, no i też dzięki temu całe przedsięwzięcie się robi bezpieczniejsze. To jest taka ode mnie porada właśnie, że no jeżeli chcemy gdzieś jechać i poznać to miejsce od podszewki, no to najlepiej robić to po prostu z kimś, kto tam żyje i mieszka i się zna na tym miejscu.
Gujana to był taki kierunek, który pan chciał na początku zobaczyć, dlatego że były tam rośliny mięsożerne. Jak to się w ogóle organizowanie tej wyprawy ukierunkowało? Co było pierwsze, co było potem?
Początkiem była Wenezuela tak naprawdę i pojechałem tam nie tyle z powodu pasji do roślin mięsożernych, co ogólnie do tego środowiska światów zaginionych. To już jest pasja, trzyma się mnie praktycznie od lat wczesnych nastoletnich, więc to było spełnienie jakiegoś marzenia, które we mnie siedziało już długimi latami i też poziom wiedzy, który wtedy miałem o tym terenie, mimo tego, że nigdy tam nie byłem, no uważałem i do dziś uważam, że już wtedy był dość poważny. Dlatego naturalna kolej rzeczy, naturalny proces, który przechodził od pasji przez przygotowania merytoryczne do tego, że w końcu tam pojechałem. Gujana była tak naprawdę drugim punktem po Wenezueli dla mnie. Tam się znalazłem w momencie, kiedy chciałem dalej eksplorować te światy zaginione, te masywy, a Wenezuela była w takim momencie swojej historii, że działanie zrobiło się tam bardzo trudne przez problemy, które polityczne i ekonomiczne, i chciałem poszukać z tej drugiej strony granicy możliwości, żeby dalej tą swoją pasję realizować.
Wróćmy do Wenezueli. Czego konkretnie pan szukał? Jakie legendy czy też mity były tymi, które pociągnęły pana aż tak daleko stąd?
Szukałem tam na początku, no, trzeba przyznać szczerze, no tych roślin właśnie. To była dla mnie ekspedycja, która polegała na szukaniu, dokumentowaniu, fotografowaniu i po prostu cieszeniu się tym środowiskiem. A co znalazłem? No poza tym, że znalazłem te rośliny, to mogę powiedzieć, że chyba znalazłem takie swoje miejsce na świecie. I pomimo tego, że jechałem tam pierwszy raz z takim przeświadczeniem, że to będzie po prostu raz, żeby sobie zobaczyć, doświadczyć tego, odhaczyć na liście rzeczy do zrobienia w życiu, no to inaczej się to potoczyło i można powiedzieć, że wróciłem już niepełny do Polski, bo ta jakiś kawałek mnie tam został już na zawsze.
To brzmi tak tajemniczo, jak opowieść u szamana. Szamani na tej trasie byli od roślin czy nie roślin?
Nie byli. Są w tych ekspedycjach zawsze zaangażowani przedstawiciele ludności miejscowej, przedstawiciele tych lokalnych plemion, no i to praktycznie różni ludzie różnie to przedstawiają. Jest bardzo dużo ludzi, którzy lubią tą narrację właśnie tego białego, wielkiego bohatera, który tam przyjeżdża i pokazuje i edukuje, no ale tak naprawdę to ten biały eksplorator jest punktem, który jak nie ma wystarczająco pokory do tego miejsca, do tych ludzi, którzy tam żyją, no to wiele tam nie zdziała. To miejsce należy do tych ludzi, którzy tam mieszkają, to oni się na nim znają najlepiej i to jeżeli nie współpracujemy i nie mamy dobrego kontaktu z tymi ludźmi, no to nigdy nie doświadczymy tego miejsca w pełni i tak jak powinno być doświadczone.
Bariera językowa, co z nią zrobić?
Uczyć się języków.
Ile języków pan zna?
Znam angielski bardzo w podstawowych ramach, gdzieś tam hiszpański się przewija, ale tutaj głównie bazuje na angielskim. No i mam na tyle szczęście do ludzi, że nawet ci ludzie, z którymi współpracuję w Wenezueli, na tyle dobrze jeszcze się po angielsku z nimi dogaduję, że jestem w stanie to robić, to co tam robię. A po stronie Gujany jest mniejszy problem, bo Gujana to jako była kolonia brytyjska, jako język urzędowy ma angielski, więc nawet ci przedstawiciele tych ludności plemiennych posługują się angielskim. Jest tam o tyle łatwiej.
dla tych, którzy nie boją się przygód i to takich naprawdę fantastycznych, Wenezuela, Gujana to są kierunki, które można brać pod uwagę. Trzeba jednakowoż wziąć też pod uwagę to, co się dzieje politycznie na całym świecie w gruncie rzeczy. To podróżowanie teraz nie jest takie łatwe. Mateusz Wrazidło zaczął eksplorować tamte kierunki w 2017, ale nie skończyło się na jednej wyprawie. Co tam takiego jest, że chce się wracać? Co tam takiego dla pana było ważnego?
To miejsce było drogie mojemu sercu przez lata, nawet zanim tam pojechałem i zanim pierwszy raz pojawiłem się tam osobiście. No, dla mnie to moja pierwsza wyprawa tam, to, że w ogóle się tam znalazłem, to był efekt wieloletniej pasji zarówno do przyrody, do geografii tego miejsca, zgłębiania historii, od historii tego miejsca, historii ekspedycji, które się tam odbywały, tej bioróżnorodności. No, dla mnie to była po prostu wypadkowa wielu czynników, które się złożyły na to, że w pewnym momencie swojego życia się tam znalazłem. Czego tam teraz szukam? Szczerze powiem, ja nie wiem, czy ja dalej szukam. Ja już to znalazłem i ja po prostu wracam tam, bo ja wiem, że tam to jest i ja już nie mam potrzeby poszukiwania, mam potrzebę obcowania z tym czymś. I to jest coś dla mnie niewerbalnego, w dużym stopniu niemożliwego do ujęcia słowami. To jest po prostu coś, co tam jest i co mnie tam cały czas woła i ciągnie.
Czy jakieś dane historyczne trzeba posiąść, czy wiedzę przed wyprawą, żeby się nie pogubić i żeby też rozumieć te miejsca w jakimś takim zupełnie podstawowym formacie przynajmniej?
Czy nie chciałbym tutaj zrobić siebie mądrzejszego niż jestem. Ja absolutnie nie uważam, że ja się znam na Wenezueli, bo ja w Wenezueli w większości nie widziałem i nie podróżowałem po niej. Ja zawsze się skupiam tylko na tym miejscu trójstyku tych granic. Wenezuela, Gujana, Brazylia. Tam, gdzie są te masywy, gdzie jest to miejsce, które mnie najbardziej interesuje. No więc nie chcę tu występować w roli eksperta od Wenezueli. No a jeżeli chodzi o historię tego kraju, no to możemy tutaj rozmawiać przez najbliższe 30 godzin.
To da się, ale skoro bierzemy pod uwagę właśnie ten trójstyk, czyli te góry, ten masyw niesamowity, czy człowiek, który stąd wyjeżdża, powinien się orientować i w jakim stopniu i w czym, żeby no, nie błądzić, nie w sensie geograficznym, ale takim mentalnym, nie zrobić jakiegoś faux pas, nie poobrażać nikogo?
Na pewno trzeba wiedzieć, że to jest teren, który pomimo tego, że należy on do trzech krajów, tak naprawdę należy on do ludności plemiennej, która tam zamieszkuje. Są to plemiona Pemontaurepan, Akau Arekuna, Kamarakoto, jest w Gujanie plemię Akawayo, też kilka innych grup właśnie tych etnicznych, plemiennych, które tam od zawsze egzystują. To jest właśnie ten główny punkt, żeby tego faux pas nie popełnić. Trzeba znać swoje miejsce, że to jest ich teren.
Czy dobrze jest posiąść słownik tych plemion w stopniu jakimś podstawowym, czy to nie ma znaczenia?
Dla mnie to nie miało znaczenia na początku, z czasem. Oczywiście ja nigdy nie próbowałem się uczyć tego języka, a właściwie to języków, które tam są, te plemienne, ale dla mnie to jest na zasadzie bardzo wartościowej ciekawostki, która też się przewija. Można tutaj jako przykład dać to, że gatunek, który udało nam się opisać, nowe storczyka, nazwaliśmy, właściwie to mój przyjaciel z tego plemienia, Pemon Arekuna, nazwał swoim językiem plemiennym. Dla mnie to jest po prostu kwestia szacunku. Tu nie chodzi o to, czy to budzi jakieś bariery, czy coś innego, tylko to jest kwestia po prostu tego, że my przyjeżdżamy jako nietutejszy i po prostu musimy szanować to, że to nie my jesteśmy pępkiem świata w tym miejscu, tylko że to miejsce ma swoją historię, ma swoich ludzi też. I musimy zawsze pamiętać o tym, że my jesteśmy odwiedzającymi, a ktoś, dla kogoś, kto tam żyje, no to miejsce jest jego domem i trzeba pamiętać, żeby to uszanować.
Jest jakaś dobra rada na taką postawę pełną szacunku do tego, co tam jest?
Nie wiem, czy to jest rada. To jest po prostu dobre wychowanie, przyzwoitość. Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe.
Proste.
Tak.
Skuteczne. Hen za górami, hen za lasami, bardzo daleko są zaginione światy. Niektórzy się nie orientują. Ja mówiąc szczerze, nie sprawdzałam nigdy tego, ale na trójstyku takich krajów jak Brazylia, Wenezuela i Gujana jest masyw górski, bardzo tajemniczy. Mateusz Wrazidło tam od czasu do czasu wyjeżdża na wyprawy rozmaite, między innymi dlatego, że jest tam niezwykła roślinność. Czy ta roślinność jest bezpieczna dla podróżników, czy trzeba się na niej znać, żeby gdzieś tam w te lasy tropikalne wejść głęboko?
Jest bezpieczna, te rośliny nie są w żaden sposób dla nas zagrożeniem. Oczywiście zdarzają się jakieś toksyczne też rośliny, no ale przyjeżdża się w takie miejsce, no to raczej nie słyszałem o nikim, kto chciałby chodzić po tym lesie czy po tym masywie i zjadać każdą roślinę, którą napotka, dlatego dopóki tutaj nie robimy jakichś głupich rzeczy, to te rośliny nie niosą ze sobą jakiegoś zagrożenia dla odwiedzającego.
Był pan w lesie tropikalnym przez czas dłuższy w takiej formule turystycznej, namiot, niewiele osób. Czy to jest łatwe do zniesienia? Czy to jest taki rodzaj przygody, który każdy może sobie zafundować, jeżeli jest rozsądny i odważny?
Trzeba tutaj określić, w jakim celu my tam jedziemy. Na przykład te takie dłuższe ekspedycje z wielodniowym pobytem w lesie tropikalnym w moim przypadku odbywały się w Gujanie. No i w Gujanie nie da się jako, powiedzmy, turysta po prostu sobie przyjechać i iść w las tropikalny na ileś dni. Szczególnie jeżeli chcemy być w tym lesie, który jest w zasięgu terytorium ludności plemiennej. To działa na zasadzie takiej, że musimy najpierw uzyskać zgodę tej społeczności. Ta zgoda jest jeszcze potem przekazywana do odpowiedniego ministerstwa w Gujanie. No i dopóki my nie mamy jakiegoś konkretnego celu bycia tam, powiedzmy, jakiejś działalności naukowej czy eksploracyjnej, nie ma czegoś takiego, że my po prostu kupujemy pakiet i sobie jedziemy i sobie śpimy pod Mount Roraima w Gujanie. Tylko to jest wielomiesięczny proces załatwiania zgód, załatwiania kontaktów, dogadywania logistyki takiego projektu. No więc są takie miejsca oczywiście na świecie, gdzie robi się to czysto turystycznie, ale tamten akurat rejon, ja go uważam jako atut, bo to podnosi jednak poprzeczkę działalności i zasadność odbywania takich ekspedycji, bo no są to jedne z ostatnich prawdziwie dzikich, prawdziwie pierwotnych miejsc na świecie. No i dzięki temu, że one są jednak dalej niedostępne, no to spowalniamy ten proces utracania przez nie tej pierwotności. Jest to utrudnienie, ale które jest sensowne.
Jacy są ci ludzie z tych plemion? Czy oni są otwarci na takich wędrujących, nie wiadomo jak, nie wiadomo którędy, białych ludzi, czy raczej są zdystansowani do tego, co my im tam przynosimy?
Na szczęście są zdystansowani zazwyczaj i to jest bardzo dobre, bo to miejsce, czyli Wyżyna Gujańska, tutaj zrobię taką dygresję trochę historyczną. To jest obszar, w którym jeszcze w XV-XVI wieku konkwistadorzy podejrzewali właśnie mniej więcej w tym miejscu gdzieś będzie to legendarne Eldorado, czyli to miejsce z bogactwem złota. No i jak na złość się okazało, że rzeczywiście nie ma tam złotych miast, ale w korytach rzek tych złóż złota, diamentów, koltanu, różnych innych surowców jest bardzo dużo i odbija to wielkie piętno na przyrodzie lokalnej, no bo wiadomo, że ludzie próbują się dostać do tych złóż. Na przykład na moim prywatnym tutaj doświadczeniu, kiedy przyjeżdżamy z taką wyprawą, no ja przedstawiam tą wyprawę danej społeczności w danej wiosce, idziemy dokumentować rośliny, no to pada pytanie zawsze, czy to nie jest tylko wymówka dla poszukiwania na przykład złóż złota. Oczywiście nie możemy tych ludzi traktować kolonialnie, że oni żyją w jakiejś innej rzeczywistości, bo oni się mierzą z tymi samymi problemami, a często nawet większymi niż my tutaj. Ale no, w tej obronie tych swoich praw, tego swojego stylu życia, no, są w stanie często zrobić bardzo dużo i stąd się bierze też ta nieufność. Ale ta nieufność jest niezbędna do tego, żeby ci ludzie mieli swoje miejsce nadal.
Czy ktoś, kto chciałby ten masyw zobaczyć tak zupełnie turystycznie, żeby sobie zrobić ładne zdjęcia, może się tam wybrać? Są takie ścieżki i możliwości?
Typujów jest bardzo dużo z nich do dzisiaj nie zostało zdobytych, ale jest kilka takich, które są turystycznie dostępne. No i właśnie ten najbardziej znany to Mount Roraima, właśnie ten, który wytycza trójstyk granic Gujany, Wenezueli, Brazylii. Od strony Wenezueli jest szlak, który idzie identyczną drogą jak trasa pierwszych ludzi, którzy weszli na ten masyw pod koniec XIX wieku. Dlatego jeżeli mamy tutaj kontakt z jakąś nawet agencją turystyczną w Wenezueli, jest to po prostu taka ambitniejsza, nie wiem, czy wyprawa, czy wycieczka górska, w zależności od tego, jak ją sobie ułożymy. Jest to do zrobienia nawet w opcji takiej, że tak powiem, all inclusive. Także mamy i zaopatrzenie, i jedzenie na wiele dni tego marszu zapewnione przez jakąś lokalną firmę. Jedyny wymóg to jest taki, że zawsze musi nam towarzyszyć podczas takiego wyjścia ktoś lokalny, jakiś przewodnik. Najczęściej są to ludzie, którzy są przedstawicielami tego lokalnego plemienia. Dlatego, żeby po prostu ta lokalna społeczność miała z tych wypraw jakąś korzyść. No a z drugiej strony, żeby pilnować jednak tych ludzi, którzy tam chodzą, żeby nie narażali tego masywu na uszczerbek.
Mateusz Wrazidło jest inżynierem, fotografem, eksploratorem światów zaginionych, który bywa w takim miejscu, który jest trójstykiem trzech państw, czyli takim masywem górskim, który częściowo należy do Brazylii, częściowo do Gujany, częściowo do Wenezueli. To jest miejsce fascynujące, więc opowieści o tym są fascynujące. Pan opowiada o swoich wyprawach. O co ludzie pytają najczęściej?
To jest ciekawe pytanie, bo praktycznie przy każdym spotkaniu, w którym biorę udział, te pytania się różnią. Zdarzają się takie pytania typowe w stylu, jak przeżyć w lesie tropikalnym ileś dni, jak wyjść ze swojej strefy komfortu. Ja na te pytania nie mam dobrych odpowiedzi, bo nie jestem ani survivalowcem, ani profesjonalnym organizatorem ekspedycji. Ja po prostu realizuję swoją pasję, więc tutaj troszkę kwestie naukowe bardziej mnie interesują. Bardzo często też pada pytanie o to, jak sobie zorganizować taką wyprawę, jak się dostać w dane miejsce. Co spotkania, to inne pytania, więc ciężko tutaj określić powtarzający się motyw.
Dla pana takim impulsem wyruszenia w tamte światy była przyroda. A tak jak pan słucha ludzi, którzy zadają panu pytania, co takiego w nas Polakach budzi tamten teren? To są marzenia z filmów typu Indiana Jones?
Prawdopodobnie dużo ludzi przypuszcza ma takie właśnie patrzenie na to, co wygląda jak miejsce takie idealne do realizowania takiego scenariusza współczesnego Indiany Jonesa, który wielkie przygody odbywa. Jak ktoś jest świadomy tego, jak to miejsce funkcjonuje, ile zagrożeń tam dla istnienia nawet tego miejsca się rozwija teraz, no to jednak człowiek nabiera pokory i to pragnienie tego białego zdobywcy, który chce jechać i podbijać światy, bardzo szybko gaśnie, zastąpiony pokorą do natury, pokorą do ludzi, którzy tam żyją i po prostu to jest chyba taka droga, którą każdy powinien przejść, że od tej dziecinnej fascynacji trzeba gdzieś uczyć się po drodze i znaleźć sobie w tym wszystkim miejsce.
Zanim pan tam wyruszył, miał pan już jakąś sporą wiedzę o tym terenie. Myśli pan, że wiemy już wszystko na temat tych gór i tego masywu?
Absolutnie nie i każda moja wizyta w tamtym miejscu, za każdym razem myślę, że coraz więcej się raczej powiększa ilość pytań niż odpowiedzi. Jest to przeolbrzymi teren, tych masywów jest tam multum. Wiele z nich było badane przez tam ostatnie dekady tylko dzięki pojedynczym jakimś zrzutom z helikopterów, więc można tam realizować, jeszcze badać różne rzeczy w różnych dziedzinach naukowych, czy to jest geologia, czy to jest botanika, czy to jest zoologia. No jest to, trzeba sobie szczerze powiedzieć, taki jeden z ostatnich obszarów naszej planety, które rzeczywiście można nazwać jeszcze taką terra incognita. Tylko terra incognita w odniesieniu pozytywnym, a nie czegoś, co tylko czeka na podbój i przeeksplorowanie od okładki do okładki, tylko po to, żeby zaspokoić czyjąś potrzebę. Pozytywne znaczenie tej terra incognita, ale właśnie nie w tym negatywnym sensie tego kolonialnego podboju, miejsca, które tylko czeka na wielkich zdobywców, które je opiszą od deski do deski, tylko po to, żeby swoją pychę i próżność zaspokoić.
Pierwszy raz był pan w tamtych terenach w 2017 roku. Czy widzi pan zmiany?
Widzę zmiany i to są zmiany diametralne. Sama Wenezuela przez ostatnie lata była poddana wielu problemom i to natury politycznej i ekonomicznej. Przyjeżdżałem do Wenezueli w pierwsze razy 2017-18 rok. No to same te tereny już przygraniczne, tam takie miasteczko Santa Elena. Teraz byłem tam w kwietniu, no to po tych kilku latach, po tej przerwie jeszcze COVID-a i klimat jest całkowicie inny i ludzie całkowicie inaczej się zachowują. Jest inne patrzenie na bieżące sprawy. od strony Gujany. Przyjechałem tam pierwszy raz w 2018 roku. No, tego czasu Exxon, taka korporacja naftowa, dokonał tam wielkich odkryć złóż ropy. Więc tutaj i mimo tego, że Gujana jeszcze parę lat temu w ogóle praktycznie nie istniała na mapie, czy to świadomość Gujany jako miejsca nie była ani w kontekście turystycznym, ani podróżniczym jakoś mocno widoczna, no to teraz przez te złoża tam i ekonomia się bardzo zmienia i sytuacja, wielopoziomowe zmiany na wielu różnych płaszczyznach, także za każdym razem jak tam jestem, to rzeczywiście no widać, że dużo się dzieje.
Jak pan jako człowiek podróżujący te zmiany przyjmuje? Że to okej, tak ma być, czy och, szkoda, zatrzymałoby się to wszystko?
W pewnych sferach jest to dobre, bo wiem, że dla ludzi, którzy tam żyją, no to jest rozwój, który jest czymś potrzebnym i czymś, czego oni sami się domagają, więc no nie, kim ja jestem, żeby im powiedzieć, że to jest złe. No ale z drugiej strony ja jednak też bardzo sentymentalnie podchodzę do tego miejsca. Ono jakieś specjalne miejsce ma w moim sercu, więc gdzieś tam z tyłu głowy mam cały czas ten lęk o to, że to miejsce zostanie kiedyś dla mnie tylko wspomnieniem, bo zmieni się tak bardzo, że sam go już nie będę w stanie poznać, a jest dla mnie tak drogie, że no rzeczywiście jest jakiś strach o to, że on utraci tą swoją tożsamość. Ale mam nadzieję, że to będzie bardzo długi proces. Jeszcze lepiej, że nigdy do tego tak naprawdę nie dojdzie.
Szkoła heraklitejska mówiła, że jedyny pewnik to zmiana, więc trzeba się spodziewać tego, że tak jak i nasz świat się tutaj zmienia, tak ich też. Więc gdyby ktoś chciał wyruszyć w taką podróż, proszę sprawdzić wszystkie bieżące, współczesne dane, które opowiadają o tym masywie, który się nazywa całościowo?
To jest formacja geologiczna, to jest Wyżyna Gujańska, Tarcza Gujańska, a te góry, które tam występują, te góry stołowe, które tak bardzo kocham, nazywają się Tepui. A ta najbardziej moja, najukochańsza to Mount Roraima.
Co jeszcze można dodać do tych wytycznych?
No oprócz takiej ludzkiej przyzwoitości bardzo ważne jest teraz, żeby ludność Europy, Ameryki Północnej, czyli tych nacji kolonialnych, które działały na tamtym obszarze, no, w innych obszarach świata też, żeby zyskiwały wiedzę jak największą o tym, jak z szacunkiem odnosić się do tej ludności lokalnej. Tutaj mogę polecić na przykład taką książkę 27 śmierci Tobiego Obeda, w której jest bardzo, bardzo dużo powiedziane właśnie o sytuacji ludności rdzennej Ameryki. W tym przypadku to była akurat Kanada w tej książce, ale nawet ja, mając bezpośredni, powiedzmy, kontakt z tymi ludnościami plemiennymi w Ameryce Południowej, z ich przedstawicielami, no nawet ja, czytając taką książkę, bardzo dużo się dowiedziałem sam o sobie, o swoich działaniach, bo bardzo często te nasze kultury i nasza historia, ten rachunek krzywd i przywilejów, których doświadczyliśmy w historii, jest tak diametralnie różny, że czasem nawet wydaje nam się, że my coś robimy dobrze i z szacunkiem, ale nasze rozumienie tamtej kultury jest na tyle słabe, że czasem robimy źle, myśląc, że robimy dobrze. Dlatego no tutaj jest bardzo ważne, żeby rosła ta świadomość tej kolonialnej historii Europy przede wszystkim, tego, jaką krzywdę Europejczycy wyrządzili wielu nacjom na świecie. I temu stąd się bierze, no też właśnie rośnie ta świadomość i rośnie to poczucie tego, co my robimy, co jest przyzwoite i co powinniśmy robić, a czego nie. I jak tych ludzi traktować?